Drodzy braterstwo, ja chciałem wam przekazać pozdrowienia od wszystkich braci, którzy są w Częstochowie, a w szczególności od moich rodziców, którzy wczoraj też prosili, żeby was, wiedząc, się wybieram, żeby was serdecznie pozdrowić. Drodzy braterstwo, za temat naszego rozważania weźmiemy sobie drugi list do Tymoteusza, 3:16. Ja przeczytam go chyba w nowym tłumaczeniu. Całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowania w sprawiedliwości. Pismo Święte jest pożyteczne i bardzo często z niego korzystamy do nauki, żeby nauczyć się o Słowie Bożym. Ale to nie jest koniec. Ono jest też pożyteczne do wykrywania błędów, do poprawy i do wychowywania sprawiedliwości. Ja dzisiaj chciałbym się skupić na tej środkowej części, do wykrywania błędów. Słowo Boże jest natchnione i pożyteczne do wykrywania błędów. Czyich błędów? No, sąsiadów, wszystkich ludzi na świecie, to my ze Słowa Bożego potrafimy. Natomiast ja myślę, że ta intencja tego wersetu jest inna, do wykrywania naszych błędów. Ale dlatego to tak jest, że jak naszych błędów, to my ich co? Nie widzimy. My robimy wszystko najlepiej, wszyscy inni się mylą. Natomiast, żeby zaobserwować błąd, to trzeba popatrzeć na kogoś. I Słowo Boże jest bardzo ciekawą książką. Bo ona jest książką prawdziwą. A po czym poznać prawdę od fałszu? Ja mam swój taki test, żeby poznać prawdę od fałszu. Ktoś, co jest prawdziwe, od tego, co jest podróbką. To jest, braterstwo, no problem w dzisiejszym świecie. Podróbki są bardzo, bardzo dobre. Czy ten kwiatek jest prawdziwy? Czy fałszywy? Dobra, ja go musiałem dotknąć, ale nie wiem. Ale wiecie, mam jedną swoją metodę. Przyglądam się kwiatkowi i poznam. Wiecie, czego nie ma kwiatek sztuczny? Nie ma żadnego usłego liścia. Nie ma przyżółkniętego. Wszystkie są idealne. Tak nie może być w rzeczywistości, bo w rzeczywistości każdy kwiat, każdy gdzieś jakiś liść, jakiś taki lekko usnięty jest. Tutaj żaden nie ma, bo one są sztuczne. Zresztą tak samo jest z książkami, z rzeczywistością. Jeżeli ktoś wam maluje rzeczywistość, że ona jest taka piękna, że nie ma żadnej skazy, to znaczy, że to nie jest prawda. To jest sztuczna rzeczywistość. I tak czasami jest. Książki o niektórych mężach stanu są tak wychwalające, że to są najlepsi mężowie stanu, ale one nie są prawdziwe. Natomiast Słowo Boże jest prawdziwą książką, bo ona mówi o rzeczach dobrych, ale nie ukrywa rzeczy złych. A czasami mówi takie rzeczy, których no wstyd. My się byśmy wstydzili. I dlatego jest książką prawdziwą i dlatego ona jest nam pomocna do wykrywania naszych błędów. Błędy to są takie rzeczy, które utrudniają nam funkcjonowanie. Jeżeli mamy jakąś maszynę, jakieś urządzenie, to jeżeli jakiś element się popsuje, to urządzenie co? Przestaje działać. Wystarczy jeden element, a urządzenie działać przestaje. I teraz cały problem jest, żeby znaleźć ten element i co? I go zmienić. No, my jesteśmy troszeczkę bardziej skomplikowanym organizmem i nawet jeżeli znajdziemy ten element, to zmienić go jest czasami trochę trudno. Ale myślę, braterstwo, że to już jest sukces. Jeżeli znajdziemy, co się nam psuje, to możemy nad tym pracować. Możemy na to zwracać uwagę. Tak samo jest z naszym właśnie ludzkim charakterem. Że pewne rzeczy są pewne elementy, które lubią się psuć częściej niż inne. A jak się dowiedzieć? Ja myślę, że tu możemy użyć właśnie Słowa Bożego. Mamy w Słowie Bożym mamy wzór. Mamy postacie, które są dla nas wzorem. Jest opisany nasz Pan, prorocy, apostołowie. Pokazane są ich piękne cechy, ale braterstwo, gdy czytamy opisy życiorysów apostołów, to oprócz tych pięknych i chwalebnych rzeczy mamy też opisane ich upadki. I ktoś by powiedział, że no nie powinno się tego powiedzieć, nie powinno się o tym mówić. ale Słowo Boże o upadkach apostołów pisze. Więc to zastanawiałem się, dlaczego. No bo jeżeli oni, którzy są dla nas wzorem i w tych rzeczach się potknęli, to czy my możemy powiedzieć, że jesteśmy lepsi? Że my jesteśmy silniejsi. My w tym rzecz... Ja myślę, to jest celowo. Pan Bóg to tak omyślił, że jak człowiek się potyka w jakimś miejscu o jakąś swoją cechę, to znaczy się, że to ma być dla nas na wzór, nie wzór postępowania, tylko wzór do naprawy. Jeżeli oni się potknęli w jakimś miejscu o jakąś sprawę, to prawdopodobnie będzie to sprawa, którą również i my, z którą i my, również my będziemy mieli problemy. Dlatego chciałbym, żebyśmy kilka takich elementów z życia apostołów, których Pan ich zganił, żebyśmy się nad nimi zastanowili i popatrzyli, co to dzisiaj dla nas może zmienić w naszym życiu, czego nas to może nauczyć. Taka pierwsza historia, którą chciałem przywołać, jest opisana w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, a od 23 wersetu. A gdy on wstąpił w łódź, wstąpili za nim i uczniowie jego. A oto się wzruszenie wielkie stało na morzu, tak iż się łódź wałami okrywała, a on spał. A przystąpiwszy uczniowie jego, obudzili go mówiąc: Panie, ratuj nas, giniemy. I rzekł do nich: Przeżeście bojaźliwi, o małowierni. Wtedy wstawszy, zgromił wiatry i morze i stało się uciszenie wielkie. Panie, ratuj, giniemy. Czy Pan ich, przecież zwrócili się do Pana, a Pan ich za to pochwalił? Nie. Przecież jesteście małowierni. Czy braterstwo, czy my dzisiaj pływamy, kto z was pływa gdzieś na jachcie? Chyba mało. Ale jeżeli ktoś kiedyś był na morzu albo na jeziorze i wzburzyło się morze, czy jezioro, to jest to duże przeżycie. Ale przecież, braterstwo, każdy z nas pływa po burzliwych falach swojego życia. Otaczają nas burze, zawieruchy, bałwany. Czyż nasze życie nie przypomina takiej podróży łodzią, w którą biją bałwany? Czy i my czasem nie próbujemy z tym wszystkim walczyć, dawać odpór tym falom? Przecież na pewno tak uczniowie robili. Przecież oni byli rybakami, to byli zawodowcy, to byli ludzie, którzy z jeziorem byli na ty. Oni, to była ich codzienna praca, a jednak nie dali rady. A Pan im powiedział o małowierni. Myślę, braterstwo, że to jest dla nas olbrzymia lekcja. Jeżeli widzimy burzę, jeżeli wkoło nas wiele rzeczy się dzieje, które nas trwożą, Pan nie wzywa, żebyśmy z tym walczyli. Pan mówi co? Zdajcie się na mnie. Pan mówi, jeżeli zobaczy nas walczących i trwożących się i krzyczących: Panie, ratuj, giniemy, to powie nam co? O mało wierni. Pan Jezus chcę, żebyśmy mieli zaufanie, żebyśmy ufali, że to wszystko, co się wokół nas dzieje, to na pewno nie zrobi nam nic złego. To nie znaczy, że nam się nic nie stanie, bo niektórzy tak myślą, że mnie się nic nie stanie. Nie, nie stanie się nam nic złego. A wszystko, co się stanie, to się stanie ku naszemu dobru. Bo Pan wie, ile nawałnic jesteśmy w stanie znieść i On nie pośle dla nas za dużo. I myślę, że ten werset, ta historia jest dla nas pocieszająca, szczególnie w takich ciężkich czasach, które wiążą się z zawieruchami, z niepewnością. I ktoś powie, że może dzisiaj to nie są tak wielkie zawieruchy jak kiedyś, wojny, ale być może takie przeżycia duchowe i niepewność czasami jest gorsza niż coś dużo większego, ale które następuje i odchodzi. W czasach, w których żyjemy, są czasami trudnymi przez to, że niepewność, strach jest, otacza nas zewsząd i nigdzie, nigdzie na ziemi nie ma miejsca, gdzie ludzie powiedzą, że mogą się czuć bezpiecznie. Dawniej jak była wojna, to tam gdzieś sobie walczyli, a dawniej gdzie indziej ludzie sobie żyli spokojnie. Dzisiaj spokoju nie ma nigdzie. I tak nawet wczoraj rozmawiałem z bratem Dariuszem Grudniem, który był w Izraelu i mówi, jak jechał do Izraela, to jego koledzy mu maskę gazową dali, że i śmiali się, że tam jest niebezpiecznie i to. No a on tak troszkę z nich się naśmiał, że tam wcale nie jest tak niebezpiecznie. No i przyjechał teraz i mówi, i u nich w Stanach Zjednoczonych nagle tragedia, 20 osób zginęło. W takim bezpiecznym? Bezpiecznym kraju. Nigdzie nie ma, nie jest bezpiecznie. Ale my musimy mieć ufność, że w naszej łodzi jest Pan. My nie musimy krzyczeć do Niego, Panie ratuj, bo On o tym wie. Druga historia. Opisana tym razem w Ewangelii Marka w 9 rozdziale od 38 wersetu. Wtedy mu odpowiedział Jan, mówiąc, nauczycielu, widzieliśmy niektórego w imieniu Twoim diabły wyganiającego, który nie chodził z nami i zabranialiśmy mu, przeto, że nie chodzi za nami. Apostoł Jan mówi, że był jakiś człowiek, który wyganiał diabły, ale on nie był od nas, my go nie znamy. I co? Więc zabroniliśmy mu, żeby on tego nie robił. Ale Jezus rzekł, nie zabraniajcie mu, albowiem nikt nie jest, co by czynił cuda w imieniu moim, aby mógł snadnie mówić źle o mnie. Bo kto nie jest przeciwko nam, za nami jest. Albowiem, kto by was napoił kubkiem wody w imieniu moim, dlatego jeżeliście Chrystusowi, zaprawdę powiadam wam, nie straci zapłaty swojej. Państwo, jest coś takiego w człowieku, że człowiek lubi mieć wyłączność. Wyłączność na dziecko, to poznacie po dziecku, że dziecko chce mieć, macie dwoje dzieci, każde dziecko chce mieć wyłączność na rodzica, że tylko ojciec go albo matka tylko jego kocha. I zawsze się pyta, czy mnie kochasz, a tego drugiego, a nie, tego to nie, mnie. Jeżeli coś robimy, to chcemy, żebyśmy to robili, a jeżeli ktoś inny, to już. I ta sytuacja była bardzo podobna. Pan Jezus wysłał swoich uczniów, a oni zauważyli, że jakiś człowiek też wygania diabły, ale nie był z nich. I co mu zrobili? Zabronili mu. Czy Pan Jezus pochwalił takie załatwienie sprawy? Pan Jezus powiedział, spójrzcie, jeżeli ktoś dobrze czyni coś w imieniu moim, to może później o nas źle mówić. Jeżeli ktoś nie jest przeciwko nam, za nami jest. I dał przykład, że jeżeli ktoś nas napoi kubkiem wody, to co? No to będzie mu to, nie straci zapłaty swojej. Ale czasami, braterstwo, trzeba dać szansę. Trzeba dać komuś możliwość, żeby nas kubkiem wody napoił. Jeżeli my nie będziemy się stykać z innymi ludźmi, to jak oni nas napoją kubkiem wody? Jeżeli my od nich nic nie będziemy chcieli, nie będziemy się z nimi w ogóle chcieli spotykać, ani do nich iść, to będzie szansa, że nas napoją kubkiem wody? Czasami, braterstwo, w nas to przeświadczenie, że my jesteśmy jedyni, to tak zaczyna urastać im nikt oprócz nas. Bractwo, tak czynią większość tak zwanych organizacji jednozbawczych. To są takie organizacje religijne, które mówią, tylko my, jak do nas się nie zapiszesz, tu jest lista, jak się do nas nie zapiszesz, to na pewno nie będziesz zbawiony. Nasz ruch ze swojej idei, ruch badaczy Pisma Świętego, od samego początku był inny. Nie mówił, że uczestnictwo w ruchu gwarantuje komuś zbawienie i tylko zbawienie jest wśród nas. Ale czasami takie przekonanie, no tak, inni też mogą być, ale to muszą wierzyć, a jak nie to, to nie jest nasza sprawa. Pan Bóg wybiera i Pan Bóg wie, którzy są Jego. I czasem pamiętacie taką sytuację, jeden prorok Boży, Eliasz, gdy był na górze Choreb i tam mówi do Pana: Panie, ja tylko już zostałem sam. Nikogo już nie ma. Ja sam jeden jestem. A co mu Pan wtedy powiedział? Eliaszu, ja jeszcze takich jak ty mam ile? 7000. 7000. Bractwo, nam się być może czasami tak jeszcze znamy, że tylko nas jest tu nie... My nie wiemy, ilu jeszcze Pan ma takich jak my, ilu ludzi wybiera i do jakich celów. My możemy tylko przypuszczać. Dlatego, braterstwo, nie, dla mnie taka lekcja. Nie postępujmy w ten sposób. Nie zabraniajmy komuś, jeżeli coś robi na chwałę Bożą. My nie wiemy, jaki wszechmocny ma plany. Przecież Eliasz nie wiedział o tych 7000, które jednak tak samo Bogu służyły. Nie zabraniajcie. Bo jeżeli ktoś nie jest przeciwko nam, to jest za nami. To ważna prawda. I często w tym punkcie mamy problemy. A w innym miejscu Pan Jezus powiedział tak: żniwo jest wielkie, a robotników za dużo, tak?
Mało.
Czyli z jednej strony my chcemy, żeby praca była tylko dla nas, a z drugiej strony robotników co? Za mało. Czyli żniwo wielkie, a robotników... Czyli jeżeli jest wielkie żniwo, to każde ręce są potrzebne. Nie zabraniajcie. Kolejna lekcja. Zapisana jest w Ewangelii Marka w 8 rozdziale, a werset 31. Albowiem uczył ucznie swoje i mówił: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzkie i zabiją go, ale gdy będzie zabity, dnia trzeciego zmartwychwstanie. Tak Pan Jezus nauczał, mówił o swojej śmierci. Mówił to otwarcie. Ale gdy tak mówił, to apostoł Piotr zabrał Pana na stronę i powiedział: czemu tak mówisz? A Pan Jezus go zgromił, bo mówił: idź precz, szatanie. Dlaczego? Apostołowi Piotrowi wydawało się, że Pan Jezus wątli serca uczniów. Że gdy zaczyna im mówić o swojej śmierci, to uczniowie mogą się zrazić, mogą osłabnąć i odejść. Czasami tak jest dzisiaj. Ktoś mówi: jeżeli ja powiem o tej brutalnej prawdzie, to wszyscy odejdą. Nie można tego powiedzieć. Tak często się mówi. Jeżeli coś jest złego, coś, co wydaje nam się, że jest niedobre, to mówimy: tego nie należy mówić. I apostołowi Piotrowi wydawało się, że właśnie mówienie o śmierci jest niestosowne. Ale Pan Jezus był innego zdania. Pan Jezus chciał, żeby Jego uczniowie wiedzieli zarówno te dobre rzeczy, jak i złe. Nie skrywał tego. Pan Jezus nie skrywał złych i niewygodnych rzeczy. Zauważmy, że czasami rzeczy stają się przez to złe, że ktoś je ukrywa. Gdy coś jest ukryte, rozwija się w ciemności, to staje się później przyczyną zła. W Ewangelii Jana w 11 rozdziale, a 9 i 10 werset czytamy tak. Odpowiedział Jezus, a zaż nie jest 12 godzin dnia, jeśli kto chodzi we dnie, nie obrazi się, bo widzi światłość dnia. A jeśli kto chodzi w nocy, obrazi się, bo w nim światła nie masz. Jak pewne rzeczy wywiedzione są podczas dnia, to one nie są złe. A jeżeli ktoś chodzi po tej samej ścieżce w nocy, to co? To się potknie. I zauważcie, braterstwo, że przeważnie jakieś złe rzeczy, jakieś złe plany, jakieś złe rzeczy to się dzieją kiedy? W nocy. Czy napady, czy rabunki. Najwięcej tego dzieje się w nocy. I to chyba nie jest przypadkiem. Jaka stąd lekcja dla nas, dla chrześcijanina? Że nawet najtrudniejsze rzeczy lepiej jest powiedzieć otwarcie, lepiej jest powiedzieć i mówić je, objawić za dnia, niż ukrywać w ciemności. Bo wówczas one nawet mogą przez to, że są ukrywane, mogą stać się złe. Myślę, że jest to dla nas lekcja, że nie wstydźmy się. Nie wstydźmy się pewnych rzeczy, które nam wydają się złe. Apostołowi Piotrowi wydawało się to, że Pan mówi o tym, że umrze, że to jest zła rzecz. Ale braterstwo, to wcale zła rzecz nie była. To było celem misji naszego Pana, że przyjść i oddać swoje życie. I myślę, że warto z tej historii się nauczyć, że każda prawda, nawet ta trudna do zniesienia, powinno się ją powiedzieć. Powinno się ją powiedzieć i starać się ją zrozumieć, a nie ukryć. Mam dla braterstwa jeszcze kolejną historię. Z Ewangelii Mateusza tym razem, 26 rozdział. Od 6 do 13 wersetu. A gdy Jezus był w Betanii, w domu Szymona Trędowatego, przystąpiła do niego niewiasta, mająca słoik alabastrowy, maści bardzo kosztownej, i wylała ją na głowę jego, gdy siedział u stołu. Co widząc uczniowie jego, rozgniewali się, mówiąc: i na cóż ta utrata? Albowiem mogła być ta maść drogo sprzedana i mogło się to dać ubogi. Co gdy poznał Jezus, rzekł im: przedrze się przykrzycie tej niewieście. Dobry zaprawdę uczynek uczyniła przeciwko mnie. Albowiem ubogie zawsze mieć będziecie, ale mnie nie zawsze mieć będziecie. Bo ona, wylawszy tę maść na ciało moje, uczyniła to, gotując mnie ku pogrzebowi. A inny ewangelista, gdy odnotowuje słowa naszego Pana, mówi tak: bo co mogła, to uczyniła. Zresztą wydawałoby się, że wszyscy na tej uczcie widzieli to samo. Podeszła kobieta, wylała bardzo drogi, stukła naczynie i wylała bardzo drogi olejek na głowę Pana. Ale Bractwo, my gdy patrzymy na rzeczywistość, to patrzymy przed nią swoimi oczyma. Nie kogoś, tylko swoimi. A nasze oczy, to wiecie, braterstwo, że fałszują rzeczywistość. Wiecie dlaczego? Nie, że może okulary. Nie. My patrzymy na każde wydarzenie przez pryzmat swoich odczuć, swoich obaw, swoich doświadczeń i swoich potrzeb. Jak przychodzicie tu na nabożeństwo, to każdy z was czegoś się spodziewa. Każdy coś chce zrobić. I chociaż tutaj ja powiem jeden wykład, ale być może jak ktoś przyjdzie do domu, to będzie opowiadał co innego niż ten drugi, bo on co inne usłyszał. I uczniowie co zobaczyli? Zobaczyli, że ta niewiasta zmarnowała dużo pieniędzy. Bo była jakaś drogocenna rzecz, którą ona co zrobiła? Zmarnowała. No, stukła i wylała. No, strata, co nie? To zobaczyli uczniowie. A ta niewiasta? Jakbyście spytali tej niewiasty, co stało? Co się stało? Co miało miejsce? Czy ona tak powiedziała, że no, przyszłam na spotkanie i zobaczyłam człowieka i stratę taką zrobiłam, bo stukłam niepotrzebnie ten słoiczek alabastrowy, no wypadł mi tak z ręki akurat, no. I taka strata, tak ona by opowiadała tamtą historię? Nie. Ona to miała przemyślane. Ona nad tym długo myślała. I wylała, bo ona chciała wylać. Co mogła, to nic więcej nie mogła zrobić. Ona doszła do wniosku, że ja nic nie mogę zrobić, jestem bezradna, ale to, co mogę zrobić, to mogę wylać ten... Bo Pan mówił o śmierci, więc gdy ktoś idzie na śmierć, to trzeba na niego wylać olej. I zrobiła to, co mogła. Uczniowie ocenili, patrząc na to wydarzenie, ocenili swoimi oczyma. Co oni by zrobili z takimi pieniędzmi, jakby mieli? Ta maść kosztowała, inny ewangelista podaje, 300 groszy. To jest roczna pensja. I oni od razu sobie pomyśleli, co byśmy zrobili, co należałoby zrobić może z tymi pieniędzmi. No i co należałoby zrobić? No wydać na ubogich. To nie byłoby wtedy marnotrawstwo. Ale oni patrzyli tylko swoimi oczyma. Bo oni nie rozumieli, bo Piotr nie rozumiał wtedy, że Pan ma być zabity. Oni tej myśli w ogóle do siebie nie dopuszczali. Oni skrytykowali tą kobietę. A co Pan powiedział? Nie krytykujcie. Bo ona co mogła, to uczyniła. Pan patrzał nie tylko na uczynek, który był potrzebny, ale Pan jeszcze patrzał na co? Na intencję. Ona dała wszystko, co mogła. I tak samo chwilę wcześniej Pan Jezus pokazał to uczniom. Bo chwilę wcześniej opisana była historia, gdy Pan Jezus stanął sobie w świątyni. Nie stał gdzieś tam, ale stanął przed skarbonką. Skarbonka. I podchodzili ludzie, wyjmowali pieniądze i wrzucali. I jak to w świątyni, bardzo wielu bogaczy podchodziło, no i oni, wiecie, jak wpychają, to tak, żeby się nie mogło tam zmieścić, albo żeby było słychać takie. A weszła skromna wdowa i rzuciła dwa najdrobniejsze pieniążki. Tam nawet do tej skarbonki to nie brzdąknęło, bo nie było słychać, to tak małe były. A Pan Jezus zawołał uczniów i powiedział, zobaczcie, ta kobieta, co? Dała najwięcej, bo ona dała wszystko. Ale przecież, jakbyśmy bilans, albo tam kapłani sporządzaliby bilans, to ten jeden grosz, to czasami to jest, bo może by nie zauważyli, może by się tam nie zgadzał i akurat go odrzucili, bo tam im do równej sumy by im nie pasowało. Nie zauważyliby tej kwoty. Nie zauważyliby najważniejszego, największego daru. Jaka stąd dla nas lekcja? Że my patrzymy po ludzku. Dla nas ważna jest wartość, suma, co się rzeczywiście stało. A dla Pana co było ważne? Intencja. Jakie było uczucie? Po co to było zrobione? Pan powiedział, ubogie będziecie mieć zawsze, a mnie nie. Pan nie liczył, że ten jeden grosz to było nic w porównaniu z tym, co dali bali bogacze, ale to było najwięcej, bo to było wszystko. To jest dziwne, braterstwo, bo ludzka, ktoś kiedyś mi powiedział, że jest ekonomia socjalizmu, ekonomia kapitalizmu, ale jest jeszcze Boża ekonomia i ona jest całkiem inna. Bo Panu Bogu nigdy nie brakuje. W tych wszystkich ekonomiach to zawsze pojawi się kryzys i że brakuje co? Pieniędzy. Czy Panu Bogu kiedyś braknie pieniędzy? Nie, bo on ich w ogóle nie potrzebuje. Ale to tak się śmiejemy. Ale no, na pewne sprawy pańskie potrzebne są pieniądze i w Starym Testamencie też były opisane sytuacje, że były potrzebne na sprawy pańskie pieniądze. Wreszcie, czy macie kiedyś taką sytuację opisaną, że pieniędzy brakło? Czy jest taka historia, że ktoś chciał służyć Panu Bogu i brakło na to pieniędzy? Ja, braterstwo, no ja długo nie żyję, niektórzy są dłużej tutaj żyją, ale ja też nie spotkałem się w swoim życiu, że byłaby jakaś sprawa ważna do zrobienia i żeby na nią brakło pieniędzy. Natomiast brakowało pieniędzy na wiele rzeczy, ale które nie były ważne i z reguły nie brakowało pieniędzy, tylko później brakowało chęci. Bo my czasami tak działamy, że nazbierajmy taką kupkę pieniędzy, a później może jak będziemy mieli te pieniądze, to coś z tym, co zrobimy. Nie, Pan Bóg działa inaczej. Pan Bóg działa tak, że jak potrzebujesz coś zrobić, to środki się znajdą. I tu nie ma, tu jakby nie obowiązuje ta zasada, że najpierw trzeba wszystko przeliczyć dokładnie co do złotówki, ile mam, a później przystępować do pracy. Pan Bóg, jeden z braci, który mnie uczył, to powiedział, brat Adam Kozak, który powiedział, że Pan Bóg ma wszystkie pieniądze. Jak On potrzebuje, to zawsze się one znajdą. Zresztą jakbyście nie wierzyli, to jakby wam ktoś powiedział w zeszłym roku, że sala w Krakowie powstanie, to byście powiedzieli, żartujesz sobie. A jakbyście, to jeszcze może niektórzy wierzyli, a jakbyście wiedzieli, ile to kosztuje, wam ktoś powiedział, ile to będzie pieniędzy kosztować, to byście powiedzieli, to na pewno nie powstanie, bo nie mamy tyle pieniędzy. Nie wiem, skąd się znalazły, ale powstała sala. Także, bractwo, to jest dowodem, że jeżeli jakieś jest dzieło pożyteczne, to pieniądze się znajdują. I czy, braterstwo, wy organizujecie tę konwencję na buciarzach? Czy wam kiedyś brakło pieniędzy? A przecież to nie jest tanie. Ja sobie zdaję sprawę, że 1000 osób wyżywić, to nie jest tanie. Dlatego stąd, braterstwo, czasami nasze te troski, że nam, tak jak uczniów, że na biednych trzeba, na to, bo to jest strata. Nie. Dawanie pewnych środków na chwalenie Boga, na głoszenie Ewangelii, na inne rzeczy nie jest stratą. Ja wam zacytuję taką myśl jedną. Brata Rasla. Jest to błędne mniemanie, że pieniądze wydane na służbę Bożą lub czas na badanie planu Bożego są uszczerbkiem dla biednych. Takie zdanie. Żebyśmy nie czuli się, że jak przeznaczymy czas na badanie albo na głoszenie, to jest uszczerbkiem dla biednych. Nie. Bractwo, to jest lekcja dla nas, jakie my mamy mieć podejście do pieniędzy. Pieniądze, które ofiarowała ta niewiasta, aby wylać olejek, one były bezcenne. I tego gestu, tego czynu nie da się przeliczyć na pieniądze. I kolejna lekcja, że jeżeli mamy coś czynić Panu Bogu, naszemu Panu, to czyńmy to wtedy, kiedy jest to możliwe. Bo gdyby ta niewiasta pomyślała sobie tak, ale to ja jeszcze, jest czas, ja poczekam jeszcze to w przyszłym roku może odłożę dwie takie fiolki, jedną dla siebie, a drugą, to wtedy by już było za późno. Trzecia lekcja. Nie martwmy się czyimiś pieniędzmi. Uczniowie martwili się bogactwem tej kobiety, co ona zmarnowała. Interesujmy się tym, co my mamy. A uczniowie jakby jakoś nie patrzyli na siebie, tylko oceniali, co ktoś dać powinien i co ktoś z tym powinien coś zrobić. Więc to patrzmy na to, co my mamy i jak my to ofiarujemy, a nie jak ofiarują inni. Każdy z nas jest odpowiedzialny, jest szafarzem pańskim. I ta niewiasta szafowała jak umiała i znalazła pochwałę Pana. Szafujmy i my tak jak ona. Kolejna lekcja z Ewangelii Marka z 8 rozdziału. I ona, braterstwo, też chyba nas czasami dotyczy. Czytamy 8 rozdział, a 4 werset. Wtedy mu odpowiedzieli uczniowie jego. Skądże te, kto będzie mógł nasycić chlebem tu na puszczy? Zebrało się dużo ludzi i byli głodni. I uczniowie zaczęli się martwić. Tu jest bezludne miejsce. Jak tych ludzi, co? Można nakarmić. A zapomnieli byli uczniowie wziąć sobą chleba i nie mieli z sobą nic więcej, tylko jeden chleb w łodzi. A Pan Jezus, co wtedy im powiedział? Że nic nie rozumiecie. Oczy macie, nie widzicie i uszy macie, nie słyszycie i nie pojmujecie. Nie widzieli? Nie słyszeli? No, widzieli i słyszeli. ale patrzyli to swoimi oczami. Widzieli, co oni chcieli widzieć. A Pan Jezus im powiedział, gdy onych pięć chlebów łamał między 5000, widzieliście pełnych koszów ułomku? Ileście pełnych koszów ułomków zebrali? Rzekli mu, 12. A gdy onych 7 chlebów łamał między 4000 ludzi, wieleście koszów pełnych ułomków zebrali? A oni rzekli, 7. A on rzekł, jak wtedy nie rozumiecie? Przecież oni na to patrzyli. Czy nie widzieli tego? No, widzieli. Ale patrzyli na to swoimi oczami i powiedzieli, jak nie było chleba, no to co zrobimy, bo chleba nie ma. Przecież Pan im pokazał 2 razy, że chleb dla niego rozmnożyć to jest prosta rzecz. A dla nich to było trudne. I my, braterstwo, tak czasem mówimy, nie ma chleba. Ale niekoniecznie, bo dzisiaj to nie o chleb chodzi, ale jakby mówimy nie ma chleba, to mówimy, że nie ma co posmarowanego, jeszcze kanapka i jeszcze coś. Ale tak, gdy ktoś mówi, że nie ma chleba, że na chleb pracuje, to już rozumiemy to całkiem coś innego, że nie mamy środków finansowych, że nie mamy właśnie... A często, braterstwo, właśnie o ten chleb i o te rzeczy, nawet na naszych spotkaniach duchowych, no bardzo długo, dużo zabiegamy. I być może czasami, braterstwo, Pan nam zwraca uwagę, że za dużo zabiegamy o to, co cielesne, a jakby już później nie starcza nam na to, co duchowe. Czasami te cielesne sprawy tak staramy się poukładać, żeby one tak pasowały, żeby tak to grało, a brakuje nam czasu i zapominamy czasem, że robimy to wszystko dla rzeczy duchowych. I jak Pan Jezus ich spytał o tym chlebie, to oni zaczęli mówić o chlebie, to oni myśleli o jakim chlebie? O tym chlebie cielesnym. A Pan Jezus w tej sytuacji mówił o chlebie duchowym. Bo nie samym chlebem człowiek żyje, ale każdym słowem. Czyli chleb to jest chleb cielesny. My czasami o niego nadmiernie zabiegamy, ale trzeba również zabiegać o pokarm duchowy. I to jest dla nas lekcja, żeby nie zapominać w tym zabieganiu o sprawy cielesne, spraw duchowych. Kolejna sytuacja jest zapisana w tej samej Ewangelii, w 9 rozdziale, od wersetu 33. A zatem przyszedłszy do Kapernaum, a będąc w domu, pytał ich, o czymeście w drodze między sobą rozmawiali. Jak idziemy w drodze, to czasami dawniej ta droga się dłużyła, to ludzie z sobą rozmawiali. Pan Jezus pytał się, szliście tak i o czym rozmawialiście? Pamiętacie, o czym oni rozmawiali? Lecz oni milczeli, albowiem rozmawiali między sobą w drodze, kto by z nich był większy. A Pan Jezus usiadł, zawołał 12 i mówił im, jeżeli kto chce być pierwszym, niech będzie ze wszystkich ostatnim i sługą wszystkim. A wziąwszy 10, postawił je w pośrodku nich, a wziąwszy je na ręce, rzekł, kto by jedno z takich dziatek przyjął w imieniu moim, mnie przyjmuje. A kto by mnie przyjął, nie mnie przyjmuje, ale onego, który mnie posłał. Jeszcze ta sytuacja jest opisana w Ewangelii Łukasza w 22 rozdziale i werset 24. A wszczął się wtedy spór między nimi o tym, kto by z nich miał być największy. A on im rzekł, królowie narodów panują nad nimi, a którzy nad nimi moc mają, dobrodziejami nazywani bywają. Lecz wy nie tak. Owszem, kto największy jest między wami, niech będzie jako najmniejszy. A kto jest wodzem, niech będzie jako ten, co służy. Bo kto jest większy, ten, co siedzi, czy ten, co służy? I zali nie ten, co siedzi, ale mnie jest w pośrodku was, jako ten, co służy. Bez to ludzie mówią, że wśród ludzi no, największa rzecz, o którą ludzie toczą boje i są konflikty, to nawet nie pieniądze, tylko co? Władza. Władza. Żeby być ważniejszy niż drugi. I zauważcie, że to nie tylko jakby ludzi światowych, ale i apostołowie mieli ten sam problem. Jak szli, no to zaczęli sobie mówić, ale kto z nas jest co? Kto będzie największy? Oni sobie tak myśleli, że Pan no jakoś zrobi hierarchię, że ktoś będzie ważniejszy, a ktoś mniej ważny. Niektórzy chrześcijanie tak zrobili, że jeden z apostołów jest ważniejszy ponad innych. Ale czy Pan Jezus tak zrobił? Nie. Pan Jezus powiedział, że wy macie być nie władcami, ale co? Sługami. Co to znaczy, kto jest największy? No, największemu należą się jakieś zaszczyty. On pierwszy, on na najlepszym miejscu. Co Pan Jezus powiedział o siadaniu? Pamiętacie o siadaniu, jak siadamy przy stole, to co? Na najważniejszym miejscu trzeba siąść? Nie, mówi. Na ostatni. Mówi, ostatni u mnie, w mojej, to ostatni będą pierwszymi. A ludzie? To każdy z nich chciałby być, takie jest ludzkie, że być na przodzie, być widzianym. Władza, możliwość kierowania, możliwość wpływania na innych, to często budzi nasze pokusy. Ale z tym powinniśmy walczyć. I czasami jest tak, no który jest z braci ważniejszy? No ten, temu to damy pierwszy wykład. A temu mniej ważnemu to da, a temu to jeszcze może, no tak czasem zaczynamy myśleć. A na straży to pierwszy artykuł, no dla najważniejszego brata. A ten już, wreszcie, musimy w ogóle taki sposób myślenia wyrzucić ze swojej głowy. Bo jak tak będziemy patrzeć na rzeczywistość, to tak ją będziemy widzieć. Będziemy widzieć, no tak, tego brata najważniejszego, bo go dali na pierwszy. To on jest najważniejszy. I taki obraz się nam w głowie może stworzyć. Musimy brać. A ten brat może więcej miał wykładów. To on jest ważniejszy. Bo temu mniej ważnemu to... A ten to miał tylko jeden wykład. To co? To taki nieważny. Czy tak jest? A może ten jeden był jaki? Był największy. Może to był ten pieniążek wrzucony do skarbnicy, że wszyscy dodawali, bo dodawali to, co umieli. A ten dał z siebie wszystko. I ten jeden wykład był dla nas najbardziej potrzebny. A myśmy myśleli, że co? Że on jest nieważny. Zresztą powinniśmy zmienić swój sposób myślenia. Nie patrzeć w ten sposób. Nie patrzeć, kto jest ważniejszy, jaka jest hierarchia. Bo tak, ten brat, co siedzi z przodu, to on jest co? Ważny. A ten tam z tyłu to mniej ważny. A ten mi podał rękę, to znaczy, że się ze mną liczy. A temu to ja poczekam, aż on mi poda rękę, bo no, ja jestem starszy. Jak to wypada, żebym takiemu młodemu, co? Pierwszy rękę podał. Zresztą czasami tak się nas w głowie takie myśli. Ale przecież my wszyscy jesteśmy braćmi. My wszyscy jesteśmy równi. I to tylko czasem dzieje się gdzieś w naszej głowie, że ktoś jest ważniejszy, ktoś jest mniej ważny. I to, braterstwo, to nie król siebie czyni, to lud czyni króla. Czy Saul mówił, ja chcę być królem, ja chcę być królem. To lud go zrobił królem i on był najskromniejszy i co? A później wpadł w pychę, ale to lud go uczynił królem. Lud powiedział, my chcemy mieć króla. Lud czasami mówi, ty jesteś ważniejszy, ty jesteś mniej ważny, A później się dziwi. To lud wynosi swoich władców do władzy. A Pan powiedział, nie tak między wami. Wy macie być kim? Wy macie być sługami. Ten, kto służy, to ten jest najważniejszy. Ten, kto usługuje. I sprawa służby, sprawa usługiwania, sprawa służenia Panu jest opisana jeszcze w jednym miejscu. W Ewangelii Marka, w 14 rozdziale, a 37 werset. Pan Jezus nie chciał wiele od uczniów. On im, gdy był z nimi, to on im wszystko zapewniał. Nawet ten chleb, gdy było potrzeba. Ale była chwila, gdy ich potrzebował. Była chwila, gdy potrzebne były nie ich pieniądze, nawet nie ich praca, tylko ich czuwanie. To, żeby byli razem z Nim. Wtedy przyszedł i znalazł je śpiące. I rzekł Piotrowi, Szymonie, śpisz? Nie mogłeś czuć ze mną jednej godziny. I wróciwszy, znalazł je zasię śpiące, bo ich oczy były obciążone i nie wiedzieli, co mu odpowiedzieć mieli. Bractwo, to jest tak, że czasami, gdy jest najważniejsza chwila do działania, to my wtedy co? Śpimy. Myślę, że jest to dla nas lekcja, że powinniśmy wiedzieć, kiedy jest czas odpoczynku, ale kiedy jest czas działania. I chociaż to była noc, chociaż to szczególnie był czas, gdzie nadało się do spania, ale to był ten czas, gdy Panu potrzebna była ich pomoc. Nie działanie, tylko czuwanie, tylko to, że nie śpią. Myślę, braterstwo, że to jest szczególnie ważne w tym czasie, w którym teraz żyjemy, abyśmy nie spali, bo dzieją się wielkie i ciekawe wydarzenia i być może Pan będzie nas do czegoś potrzebował. Spróbujmy nie spać, spróbujmy być czujni. Spróbujmy służyć Panu, abyśmy mogli powiedzieć tak jak jeden apostoł. Dobrym bój bojował, biegiem dokonał, wiarę zachował, a teraz oczekuje mnie wieniec sprawiedliwości. Amen. Dziękujemy.